merytorycznie jest bardzo ważna. Jeżeli byśmy powrócili do Chrystusa, do zasad, które głosi, i odwoływali się do łask, które nam oferuje, łask sakramentalnych, to nie ma trudności, których nie jesteśmy w stanie pokonać. I rzeczywiście, im bardziej świat odchodzi od Boga i Jego zasad, tym bardziej cierpi. Normalnie siedzi to w wymiarze globalnym, a w indywidualnym. To dotyczy jednego człowieka, rodzin, jak i całego świata. Dzisiaj temat jest z tych najważniejszych. Niech się Panie nie gniewają, ale sprawa męskości, męstwa, odpowiedzialności męskiej, to jest kluczowa sprawa dla przyszłości świata. Mamy to zdanie, które wszystkim nam w uszach jeszcze pewnie brzmi, Jana Pawła II, przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. I to jest, myślę, dla każdego z nas oczywiste, że jeżeli zniszczą nam rodzinę, a potężne siły próbują rodzinę niszczyć, to się dzieje na naszych oczach, to sięga coraz głębiej, coraz dalej, w prawodawstwo, w szkolnictwo, oczywiście w media to już dawno. Więc jak nam zniszczą rodzinę, to świat ulegnie samozagładzie, dlatego że nie będzie terenu do wychowania człowieka do wartości. Można tylko hodować człowieka wówczas poza rodziną. Prawda? Tak więc, jeżeli zniszczą nam rodzinę, to świat sam ulegnie, tak jak powiedziałem, samozagładzie. Ale nie wszyscy się zastanawiali głębiej. A przyszłość rodziny przez to idzie. Przyszłość rodziny bez wątpienia idzie przede wszystkim przez jakość małżeństwa. To jest najważniejszy czynnik w rodzinie. Więź małżeńska. To jest kluczowe dla szczęścia małżonków i dla oczywiście trwałości małżeństwa, ale również dla stabilności dzieci i warunków wychowania tych dzieci. Więź małżeńska. Potem jeszcze dopowiem, relacja z ojcem. To są najważniejsze elementy, które mogą zabezpieczyć dzieci nasze przed zagubieniem w świecie. A to zagubienie dzisiaj jest niebezpieczne i to grozi każdej najlepszej nawet rodzinie. Że dzieci z tej rodziny będą wykradzione przez świat, przez media, przez rówieśników, już nie mówię o jakichś sektach czy ideologiach. Czyli przyszłość świata idzie przez relacje między mężem i żoną. I drugie panie, nikt tak nie potrafi rozwalić tej relacji jak mężczyzna. I dlatego dzisiaj ten temat męski. I to nie dlatego, że mamy złą wolę. My po prostu nie wiemy czegoś, czego wy wiecie całą sobą. Każda kobieta całą sobą wie i wchodząc w małżeństwo o tym marzy. Niestety nie potrafi tego przełożyć na język praktyczny, żeby pomóc mężowi to odnaleźć. Marzy o pięknej, cudownej więzi. Bardzo często kobiety marzą o takiej więzi, która jest w ogóle niemożliwa. Marzą o tym, żeby nawet się domyślał, o co jej chodzi, prawda? To się bzdura kompletna, nie będzie się domyślał. Ale wszystkie kobiety są nastawione, bo są ukierunkowane na człowieka. Może jutro parę na ten temat jeszcze powiemy. Kobieta jest ukierunkowana na człowieka, wchodzi w małżeństwo, całą sobą chce budować cudowną więź. Bardzo często zawiedziona, bo mężczyzna kiepsko nadaje się do budowy takiej więzi, o której ona marzy. Lokuje uczucia w dzieciach i tu się zaczyna tragedia, która się ujawni za kilkanaście lat. Ona cała utopiona w dzieciach, zostawiła na boku męża. No i dzieci najpierw się stają tyranami domowymi w wieku 3 lat, a w wieku kilkunastu lat odchodzą od świata wartości domu rodzinnego ku rozpaczy obojga rodziców. Mąż zwykle mówi, widzisz, ty je wychowywałaś, to twoja wina, nie wiedząc, że tak naprawdę to on jest w tle i brak jego relacji z dziećmi. I także pierwsza rzecz, która musi się w naszych męskich głowach dokonać, panowie, i moje to się dokonało za sprawą Jana Pawła II, żeby uwierzyć, że relacja małżeńska jest czymś życiowo ważnym. Ważniejsze od budowy domu, od kupna samochodu, od zarobienia na wakacje fantastyczne dookoła świata, czy tam na zajęcia dodatkowe dla dzieci, to też jest ważne. Ale ponadto ważniejsze jest więź z żoną, która nam naprawdę idzie topornie. My się kiepsko nadajemy do budowania więzi, jesteśmy słoniami w stepach z porcelaną, a i tak musimy to podjąć. I dlaczego, może nie chciałbym na starcie rozdmuchiwać za bardzo wstępu, do tego jeszcze dojdziemy, dlatego, że od tego, drodzy panowie, zależy nasze szczęście również. Nasze, nawet egoistycznie rozumiane szczęście, zależy w ogromnej mierze od relacji z żoną. Choć my tego nie czujemy. Czyli trzeba by zmienić myślenie mężczyzn, a to jest trudne. Praktycznie wszystkie żony próbują zmieniać mężów i zdecydowana ich większość, taka zdecydowanie zdecydowana większość, robi to bezskutecznie. Bo naciska na męża, żeby się zmienił, to jest najgorszą metodą, jeżeli chodzi o możliwe skutki. No? Wręcz odpór następuje, nie dam się, nie będę pan to razem, nie dam się stłamsić, prawda? Punkt honoru, żeby nie poddać się żonie, nie marzy, to jest oczywiście nieświadamianie. Tak więc trzeba by zmienić myślenie męskie. I kto to może zrobić? Kto może dokonać myślenia męskiego, zmiany myślenia męskiego? Otóż to jest bardzo częsty problem w poradni, który od ponad 30 lat próbuję pomagać, bo nie się twierdzi, że pomagam. Próbuję, czasem jakieś przychodzą mówią, że się coś tam udało, więc może i czasem pomagam, ale w każdym razie próbuję pomagać małżeństwom i gdy chodzi o zmianę postępowania mężczyzny, to pierwszy punkt jest zmiana jego myślenia. Jak zmienić myślenie mężczyzny? Kiedyś było łatwiej, bo były autorytety. Kiedyś ojciec, praktycznie prawie każdy, jeżeli nie poszedł na jakieś tam zupełnie manowce, nie znupił się, przepraszam, to był autorytetem dla syna. Do dziś jeszcze na Śląsku bywa bardzo wielkim autorytetem, gdzie kiedyś, pamiętam, Radio Maryja zadzwonił ze Śląska 40-kilkuletni mężczyzna i powiedział taki tekst, tam było akurat coś o zdradzie, o jakimś takim złym funkcjonowaniu mężczyzny. Jeżeli ja bym zdradził żonę, czy coś tam robił takiego fatalnego, to mój ojciec powinien przyjść do mnie do domu i mi nastrzelać po pysku. Tak? I mówił to z pełnym przekonaniem, próbowałem to troszkę łagodzić, ale nie, tak powinien zrobić ojciec jego zdaniem. Kiedyś ojciec był autorytetem, a ojciec powiedział, tak, tak było. Ojciec jeszcze umierając wzywał do łoża śmierci i mówił, ty synu przyjmujesz gospodarkę, ty to, a ty jak nie przestaniesz się łajdaczyć, to za grobu cię będę straszył. Wszyscy stawali na baczność, tak jest, wola Ojca Święta. Drugim takim niekwestionowanym autorytetem kiedyś był ksiądz proboszcz. Do dziś jeszcze są na Podkarpaciu wioski, gdzie jak jest spór sąsiedzki, to proszą proboszcza. Proboszcz przychodzi do domu, baby wywalają, przy czym baba to nie jest pejoratywne określenie w górach, baba to jest żona, to jest najważniejsza kobieta, to jest baba. I to jest bardzo porządne określenie, tak? To nie jest jakieś negatywne. A więc żony z domu, siadają w obie przy stole z proboszczem, ustalają jak im być i tak jest. Ustawia się myślenie mężczyzn, jest autorytet, mówi, tak ma być, tak będzie, koniec. Dzisiaj poniszczyliśmy autorytet. Znaczy świat nam inaczej. Autorytety są, tylko zaufanie do autorytetu świat podkopił nieprawdopodobne. Dzisiaj niemalże każdy mężczyzna sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem, on jest najmądrzejszy, wszyscy dookoła są głupi. Ja doskonale o to zawalczył. Autorytet Kościoła przecież tak misternie się niszczy. Misternie. Owszem, księża też się potykają, ale każde potknięcia księdza są takie eksponowane, jak ci dziennikarze się troszczą, ten kościół chyba upadnie, bo ten ksiądz się zagubił w życiu. O łajdacy jedno. W zastosowanej metodę niech pierwszy rzuci kamień ten, który jest bez winy, to byśmy mieli tak czyściutkie media, że w ogóle aż nudno by pewnie było. Takie by były święte. Najgorsi łajdacy się użalają jak nad tragedią kościoła, że jakiś ksiądz gdzieś się pomylił. Dawno byłem na rocznicy święceń, 25. rocznicy święceń, na 43 chyba czy dwóch wyświęconych, rzeczywiście trzech zdradziło. Odeszło z kapłaństwa. Na 40 to jest powiedzmy 6%. A małżonków odchodzi 25. Na tych 40 by 20 odeszło, a zdradziłoby jeszcze więcej. Tak? Więc i tak cudem jakimś jest, że mamy tak porządnych kapłanów, jak nie mamy. Jak mamy? Choć bólem oczywiście jest każde potknięcie osoby, która jest w tak ważnym miejscu i tak dla ludzi kiedyś ważne, dzisiaj też ważne, ale my straciliśmy to. Krótko mówiąc, autorytety typu ojciec, kapłan, starzec był mędrcem, którego się szanowało, dzisiaj się utanuje. Potraciliśmy autorytety, w związku z tym nam mężczyznom, którzy błądzimy, jest trudniej Bo nie przyjdziesz, to nie powie, stary, robisz źle, weź się, zmień, nawróć, tak się nie robi. Tak jest. Dużo łatwiej by było zmienić złe postępowanie, gdybyśmy szanowali autorytety. Drugi sposób na zmianę myślenia mężczyzny to jest dostarczenie narzędzia mężczyźnie, dzięki któremu on będzie mógł sam rozeznać, że postępuje niewłaściwie. Tutaj paniom się należy wyjaśnienie, że my mężczyźni od 15, 14, 16 roku życia, kiedy hormony nas już tak ostatecznie ukonstytuują na mężczyznę, my wszystko, co robimy, wymyślamy. Czego ze strony kobiety nie widać. Położyłem telefon na stole i żona myśli, że położyłem na stole telefon, tak? Pani też to powie, że położyłem telefon, tak? Pani przyjdzie, przełoży mi w to miejsce i pani się wydaje, że pani przełożyła telefon w inne miejsce. A co się dokonało naprawdę? Kobiety nie widzą, jak mężczyźni są rozdrażnieni. Ja wymyśliłem, że ten telefon tu położę. Na szale swoją wartość rzuciłem, swoją mądrość. Ona mi przyszła i przełożyła, to co? Ona mi powiedziała, że jestem głupi. Ja źle wymyśliłem. Ona jest mądrzejsza, ona lepiej wie, to ma to. Zobaczcie, panie, ile setek razy poprawiacie swoich mężów. No jak siedzisz? No jak nogi trzymasz? No jak wieszasz ten płaszczyk? Na drugim wieszaku ile razy mam ci mówić? Dopowiedzcie się z biedronką i będziecie wiedziała, jak się facet czuje. Nieświadomość tego, że my wszystko wymyślamy, powoduje, że kobiety z ogromną lekkością zwracają nam uwagę, poprawiają na każdym kroku, nie widząc, co się w środku w mężczyźnie dzieje. Potem się dziwią, że facet jest rozdrażniony, tak? W ogóle nieszanowanie myślenia męskiego jest dzisiaj w modzie. Dziewczynki od przedszkola się szczuje. Pamiętaj, tylko nie daj się, nie jesteś głupsza, nie jesteś gorsza. Jak pytam żony, o, nie będę tutaj pytał, ale nie każda sobie odpowie w pamięci, kiedy słyszałaś, że ładnie wyglądasz, każda sobie przypomni. Z gruba, ciosane, toporne chłopy jednak czasem żonie coś powiedzą. Niektórzy mówią, no ale proszę pana, nie zawsze bezinteresownie. Dobra, niech będzie nawet interesownie. Ale powiem, a która z was pamięta, kiedy spojrzała mężowi w oczy i z prawdziwym podziwem powiedziała, jaki ty jesteś mądry. Co ja bym bez ciebie zrobiła, drogie panie, to zdanie jest nie do przyjęcia dzisiaj. A co byście bez nas poczęły? Nic. Tak jak my bez was. Nie zapominamy o tym, że jesteśmy bezwzględnie potrzebni. Nie tylko w dziele poczęcia dziecka, również w dziele wychowania, o czym też świat zapomniał i mawia nam, że to jest nieprawda. Jest potrzebny mężczyzna i kobieta. Niezależnie, to nie jest temat dzisiejszego spotkania z bólem, ale z tego muszę uciec. Ale do czegoś zmierzam. To, że mężczyzna ciągle każdą rzecz, którą robi, wymyśla, spowodowało, że jest mistrzem świata w tworzeniu ciągów logicznych. Nie ma sytuacji, w której nie potrafi ustawić, obrócić kota ogonem tak, że nie wiedziała swoje. I dlatego we wszystkich sporach mąż, żona, mąż zawsze ma rację. No, u nas tak jest, pewnie u was tak samo, prawda? No co ja za to mogę, że zawsze ja mam rację, prawda? Jakoś tak i to logicznie wszystko widać. Znaczy, jak chcę udowodnić inne żonie, to zawsze udowodnię. A więc mężczyzna ma znakomitą umiejętność wyćwiczoną od młodzieńczości w tworzeniu ciągów logicznych. I proszę panów, to jest na naszą zgubę. Bo my potrafimy się w każdej sytuacji usprawiedliwić. Wszyscy są winni, tylko nie my. To dlaczego ja mam się zmieniać, skoro żona jest winna? Dlaczego ja mam coś robić po raz kolejny, skoro to nie moja wina? I właśnie do tego myślenia trzeba się jakoś dokopać, żeby mężczyźni przyzwoitemu, bo to nie to, że nieprzyzwoici mężczyźni sobie się usprawiedliwiają, przyzwoici również. Każdy z nas stosuje mechanizm obronny. To trzeba jakąś tamę temu postawić, bo to jest bariera naszego rozwoju. Bo jeżeli ja wymyślam, że jestem ok, to dlaczego mam się zmieniać? Dlaczego mam się wysilać? Oni są winni. Przecież już w raju Adam co powiedział? Z tych ciaków, jak Pan Bóg go spytał, gdzie jesteś? Słowo się w ciakach, tak? To ona, niewiasta, którą postawię. To ty, twoja wina, bo ty postawiłeś niewiastę przy mnie i ta niewiasta mnie zjada. Ale ja nie, ja jestem w porządku. Genialnie to potrafimy robić. Jak to rozbić? To jest taki bardzo prosty sposób. Nie myśl, czy dobrze dzisiaj potraktowałeś żonę. Bo na pewno nawet za dobrze. Nie zasługuje na tak dobre traktowanie. Ale pomyśl, Czy chciałbyś, żeby twoją ukochaną córeczkę zięć tak potraktował, jak ty dzisiaj potraktowałeś? I w analogicznej sytuacji. I natychmiast widzisz, że nie. Miejmy odwagę stosować ten chwyt na sobie samym. Czy chciałbyś, żeby moją córeczkę zięć tak potraktował? Zawsze to się stało. Jak rozważam ja żona, to ja staję po swojej stronie i wszystkie mechanizmy obronne idą na moje usprawiedliwienie. A jak rozważam zięć córeczka, automatycznie staję po stronie córeczki. I ostro widzę winy zięcia. Może prosta ilustracja. Kobieta przychodzi do poradni wielokrotnie, bezradna, właściwie może z swoim człowiekiem. Pracuje, przynosi pieniądze do domu, po pracy codziennie wraca do domu, nie pije, nie pali, mówiąc brutalnie, na baby nie łazi. No o co chodzi? Po pracy wraca, gazeta, no dalej, że musi odpoczynek, tak? Gazeta, komputer, telewizor, trójkąt bezmózgi, gazeta, komputer, telewizor, telewizor, komputer, gazeta. Jeszcze tam potem gdzieś lodówka czasem trafi, tak? I ona próbuje do niego zagadać, próbuje cokolwiek do niego mówić, no on odpada, słuchaj, no jeżeli masz problem, no to idź do psychiatry, do psychologa. Są specjaliści. O co ci chodzi, kobieto? Każda inna na twoim miejscu byłaby szczęśliwa, nie krzyczę na ciebie, nie biję cię, pieniądze do domu przynoszę, nie piję, nie palę. Czego ty jeszcze, kobieto, chcesz? Masz problem? Idź do psychiatry. No i ona całkowicie bezradna. Odbija się od niej jak od ściany, a on uważa, że jest porządnym facetem. Jej podpowiedziałem właśnie ten sposób, żeby jemu delikatnie podsunąć, żeby zadał sobie pytanie, czy chciałby, żeby córka... A mieli dwie córki, 17-19 lat, bo może 20 lat poszło. Córeczka 17-19-letnia. I ona kiedyś po raz kolejny odesłana do psychiatry, nie bawiąc się w żadne tam ceregiele i delikatności słowne, walnęła mu prosto z mostu. Ciekawe, co byś zrobił, gdyby twój zięć tak córeczkę odsyłał. Przepraszam, zacytuję dosłownie, co on powiedział. Znam gazety. Wycedził. Zabiłbym gnoja. I usłyszał, co powiedział. On siebie określił, on był bardzo porządnym gnojem. Ale proszę zobaczyć, on po prostu nie wpadł na pomysł taki, że relacja z żoną jest czymś ważnym, on pracował, on zarabiał. To jest to, o czym mówię od początku. Panowie, miejmy odwagę dawać sobie, stawiać sobie to pytanie, a czy chciałbym, żeby tak funkcjonował mój zięć wobec mojej córeczki? I wtedy myślę, że będziemy mieli materiał do pracy na całe życie i obyśmy mądrze i efektywnie pracowali na rzecz relacji małżeńskiej. Jeszcze na razie nie każę wam na słowo wierzyć, że ta relacja jest taka ważna. My się do tego jeszcze dojdziemy, ale chyba już nie dzisiaj, bo dzisiaj mamy temat sam w sobie bardzo, bardzo obszerny, to się tak wydaje. I ona na temat ojcostwa napisała z 5 książek. I nie jest to to samo w każdej, tak? Bo są różne aspekty ojcostwa. I żeby tak troszeczkę Panie życzliwiej do nas ustawić, nie żeby nas usprawiedliwić do końca, bo tak naprawdę żaden mężczyzna do końca nie jest usprawiedliwiony. Ma swój rozum i powinien wiedzieć, jak go używać, tak? Ja powiedziałem, że mi pomógł Jan Paweł II, to może zdradzę w jakim zdaniem. My się pobraliśmy w 76, czyli jeszcze przed wyborem, jak my to mówimy, naszego papieża. I on nie wiem, w którym roku to powiedział, a jeszcze bardziej nie wiem, w którym roku do mnie to dotarło, bo to raczej nie od razu. Powiedział takie zdanie. Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości. I to jest dla mnie proste. I było od zawsze proste. Od dziecka wychowany w rodzinie katolickiej wiedziałem, że żyję po to, żeby się zbawić. Mimo, że świat mnie kusi, że żyję po to, żeby się zabawić. No ale ja wiedziałem, mi to rodzice przekazali, żyję, żeby się zbawić. Jeżeli wchodzę w małżeństwo, to mam się zbawić poprzez małżeństwo. Niekoniecznie męczeństwo, choć jest to prosta droga do zbawienia, ale mamy, krótko mówiąc, pomagać sobie w stawaniu się lepszymi ludźmi, tak? Zmierzamy do świętości. Ale to nie jest koniec jego zdania. Słuchajcie się dalej. Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób. I to mnie powaliło. Że najważniejsze, co ja mam do zrobienia w małżeństwie, to budowa komunii. Przecież słowo komunia do czasu Jana Pawła II było zarezerwowane wyłącznie do Eucharystii dla Najświętszego Sakramentu. On to sprawdził na ziemi i użył słowo komunia do relacji mąż-żona. A więc moim zadaniem jako męża, najważniejszym, moją drogą do świętości jest budowa więzi z żoną. Więc jeżeli ja krzyczę na żonę, nawet w świętej sprawie wychowania dzieci na przykład, jeśli nie pozwolę, ale zapamiętam, to są moje dzieci. Jeżeli ja krzyczę, panowie to chyba wiedzą, tak, że jak mąż krzyczy na żonę, to żona słyszy tylko to, że mąż krzyczy. A już treść do niej nie dotrze, po prostu się blokuje. To doskonale nieskuteczna metoda. I my często ją stosujemy i denerwujemy się potem jeszcze bardziej, że do niej nie dotarło, nie wiedząc, że po prostu nie mogło dotrzeć. Że forma ją musiała zablokować. A więc ja nawet jakbym coś tam ważnego dla dzieci chciał wywalczyć, to przyjmując formę, która jest przykra dla żony, ja niszczę moją więź z żoną i tak naprawdę załatwienie czegoś dla dzieci jest niewarte tego, że ja niszczę więź z żoną, dlatego że dla tych dzieci ta więź też jest, okaże się, o tym osobno powiem, najważniejsza. Także nie ma ważniejszej rzeczy w małżeństwie jak więź i to mężczyzna musi zaskoczyć, załapać. Nie każe wierzyć mi, natomiast namawiam, żeby uwierzyć autorytetowi Jana Pawła II, dzisiaj świętego. On tak powiedział, jeszcze jako zastępca Chrystusa, tak, na ziemi. Więc może warto mu uwierzyć. Czyli i powinniśmy tą firmę, która się nazywa rodzina, powinna to być firma najważniejsza w życiu, ta nie może splajtować, a w tej firmie najważniejszym zadaniem jest piękna więź między mężem i żoną. Nie ma sił i środków, których nie warto by poświęcić na to, żeby tą więź budować. Jeszcze jak komuś by było mało, to ja to zdanie papieża dokończę. Celem małżeństwa, tylko nie powala na kolana, celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób na wzór komunii osób boskich. Nikt nas tego nie zrozumie, wszyscy czujemy, że to jest niebotyczna komunia. Czyli krótko mówiąc, każdy z normalnych mężczyzn, który to zdanie zrozumie, bo co innego usłyszeć, to co innego zrozumieć, za którym czasem dopiero do mnie dotarło, to powinien spojrzeć na zegarek, ile jeszcze mam czasu, trzeba zdążyć zbudować do końca życia na wzór tej komunii między osobami boskimi niepojętej. Tak? Już na pewno nie ma czasu na marnowanie, na jakieś tam przystanki, na cofanie się, na podnoszenie głosu, na robienie sobie przykrości nawzajem. Nie, no to tak rozwala komunię, która ma być tak wspaniała, że aż to jest niemożliwe. Mamy się spieszyć w budowaniu pięknej komunii między mężem i żoną. Tylko właśnie oby mężczyźni w to, co ja tutaj mówię, uwierzyli. Nie mi uwierzyli, tylko w to, co tutaj mówię, uwierzyli. I od tego się zaczyna zupełnie nowa jakość małżeństwa. U nas tak się stało, że ja od czasu powtarzam, że nie, kochani, ja nie wiem, czy ja mam się zestarzać, no bo przy moim trybie życia jest to pewnie mało prawdopodobne. Chociaż kilka razy Pan Bóg mnie w cudowny sposób, dokładnie w cudowny sposób uratował, więc może jeszcze po to jestem potrzebny. Więc, ale jeżeli mam się zestarzeć, to ja chcę się zestarzeć szczęśliwy przy Twoim boku. Nie jako święty męczennik, tylko szczęśliwy, radosny, żeby po każdym rozstaniu nasz powrót do siebie był na skrzydłach, żeby nigdzie nam nie było lepiej jak przy sobie. Więc przestańmy się czepiać, jakieś drobiazgi nieważne, przestańmy wywlekać rzeczy z przeszłości, przestańmy być dla siebie przykrymi po prostu. Cieszmy się, świętujmy, generujmy piękne, sympatycznie spędzany razem czas. Znałem małżeństwo, które przyszło z sobą 50 kilka lat i oni już nie żyją oboje. I oni pobrali się 13 maja i przez 50 kilka lat każdego 13 każdego miesiąca odświętnie ubrani siadali do uroczystej kolacji i zawsze były kwiaty dla żony. Przez 50 kilka lat. I w tym domu nic nadzwyczajnego nie było. A tam się wchodziło i tam było fajnie. Tam była atmosfera. Oni się skoncentrowali na świętowaniu, a inni z taką samą historią życia mogliby sobie każdego 13 wypominać, co złego zrobili przez te wszystkie lata, prawda? I są ludzie, którzy się rozsiadają w błędach, w złych rzeczach, no i się męczą ze sobą. Oddychają z drugą, jak są wreszcie osobno. Bo przynajmniej nikt im nie wypomina i nie ma ludzi, nie ględzi, nie gdera i tak dalej. To też odwołuje się do takiego instynktu samozachowawczego. Starajmy się, że wtedy, kiedy jesteśmy razem, chociaż często jesteśmy przecież osobno, życie jest tak zorganizowane, prace zawodowe, wyjazdy, różne delegacje, ale wtedy, kiedy jesteśmy razem, no intensywnie dbajmy o to, żeby to było przyjemne, żeby nam ze sobą było dobrze. I wtedy będzie to, co nazywam jakby zmienioną jakością życia. Nagle zaczniemy, jesteśmy skażeni światem, który nam każe walczyć ze sobą. Wiele żon przyłapuje męża na wszystkich błędach. Mężowie odwdzięczają się tym samym i się licytują, kto kogo więcej razy przyłapał na faulach. To jest nieznośne. To z każdą koleżanką w pracy będzie mi przyjemniej niż żoną, bo ona po pierwsze nie wie tego wszystkiego, a po drugie nie będzie mi tego wypominać, o co ją to obchodzi. A potem skutki bywają płakane. Przyjrzyjmy się na chwileczkę męskości w naszym kraju. Myślę, że mężczyźni zasługują na to, żeby ich trochę usprawiedliwić. A mianowicie historycznie jesteśmy potwornie obciążeni. W czasie zaborów najlepsi synowie tej ziemi ginęli. Byli w więzieniach, byli na Sybirze strzelani, ginęli w powstaniach. Najlepsi od góry. Bliższe dane mamy na temat II wojny światowej. Zobaczmy, co się stało z mężczyznami w II wojnie światowej. Najlepsi kapłani, sami mężczyźni, potwornie zniszczeni, tak, wymordowani. Oficerowie, jedna kobieta, pani Janina Antonina Lewandowska, córka generała Dobrowóz-Muśnickiego w Katyniu, na listach Katyniu, jest jedna kobieta jest. Jak niedawno tam byłem, tam jak mi myśli, tam chodzą, tak? Bardzo trzeba tam być. Czyli oficerowie, policjanci, bardzo szanowani urzędnicy państwowi, profesorowie wyższych uczelni, prawie wyłącznie mężczyźni, kolejarze, no i nie liczą żołnierzy na froncie. Mężczyźni, wyniszczeni. Po wojnie, nie zgadzając się na rzeczywistość komunistyczną, narzuconą władzę sowiecką, różnie się szacuje, ale blisko 200 tysięcy do 180 tysięcy mężczyzn zostaje w lasach. 40 parę tysięcy ginie w więzieniach. Jesteśmy narodem nieprawdopodobnie wyniszczonym w warstwie męskiej. Jakimś cudem i łaską, jaką niesamowitą Boga jest, że z takiego narodu wyrasta święty Jan Paweł II. No jeszcze by można podorzucać, prawda? Na dawnych terenach Polski, na wschodzie. Tak? Wymordowani, wysiedleni. Jest to coś nieprawdopodobnego, a przecież lata komunizmu to była jedna wielkie łamanie sumień, podpisywanie deklaracji o tym, że jest się niewierzącym, tak? Po to, żeby jakiekolwiek stanowisko uzyskać. Ja mam to szczęście, że wychowałem się w rodzinie, gdzie ojciec był nieugięty. Że też był twardy i był dla mnie cudownym wzorem. Ale nie wszędzie tak, nie wszędzie, bo w wielu rodzinach tata mówił, wiesz synku, ja muszę w pracy inaczej, w domu inaczej. Takie czasy. Jestem dumny, że ojciec już dawno nie żyje, że ojciec nigdy się do partii nie zapisał, a pokusy miał wielkie, bo koledzy magistrowie, był naukowcem, koledzy magistrowie byli profesorami, on miał doktorat, miał habilitację, nigdy profesorem nie był. Mówili, widzicie, bo to się wygłupiasz. No tylko deklarację podpiszesz, natychmiast wniosek idzie. Nie podpiszę czegoś takiego. Nawet na chwilę. No podpiszę, bo wiesz, to się może wycofać, coś. Nie, tylko podpisz. Nie! Ilu ludzi miało jedną, byli akowcy po wojnie, znam osobiście, już też nieżyjących. I mieli przez całe życie jedną nieustanną propozycję pracy w Polsce Ludowej. To była współpraca z UB. Żeby złamać. Tragiczna postać, myślę konkretnie panu Panisławie, komendancie AK na Starostwu. Żona z synem odeszła, bo nie wytrzymała tej presji. On na każde wybory przyjeżdżała suka o 22, to był rytuał, przyjeżdżała suka milicyjna, zabierała go w kajdankach, on wręczał, bo nie głosował, tak? Wręczał maszynopis 30 stron, dlaczego on nie będzie uczestniczył w farsie wyborczej. I tam tyle, ile mogli, go przytrzymywali i puszczali. A żył z tego, że pisał artykuły, oczywiście jego maszyna była trefna, bo była znana, więc żadna redakcja nie mogła przyjąć jego czcionki. Rozwoził po Polsce te artykuły, jego znajomi przepisywali na swoich maszynach i wysyłali do redakcji pod pseudonimem artykuły i z tej wierszóweczki on utrzymywał siebie, żonę i syna. I był niezłomny, nieugięty, a jak zmarł, to idzie jeszcze po śmierci. Nie pozwolili, jest poza nim na cmentarzu na Jonikowie kwatera AK. Nie pozwolono go, to był przełom 80 lat. Nie można go było pochować w kwaterze AK. Komendant miasta Ostrów. Było jedno wielkie niszczenie męstwa, niszczenie męskości, niszczenie odwagi cywilnej. I my musimy się z tego podnieść. I teraz dzisiejszy świat o rozmytych wartościach, wszystko jest relatywne, nas drąży jeszcze bardziej perfidnie niż kiedyś. Bo kiedyś mężczyźni, przynajmniej ci prawdziwi, się opierali tej presji. A dzisiaj to tak wniknęło, że właściwie przez skórę weszło. Mamy dzisiaj wzorce męskości zabawowe, zauważmy. Piotruś Pan, to jest wzorzec męskości. Cingielek, który fruwa po świecie, bawi się, oczywiście kobiety tak, ale na chwilę, niezależny, wolny jak ptak. Dopóki taki człowiek nie zmieni myślenia, on będzie myślał, że zmierza do swojego szczęścia, zabawiając się przez całe życie. Już nie mówię o wizji Playboya. Facet 50 lat mówi, Playboy jest. Kim jesteś? Playboy. Bawiącym się chłopcem. No wstydź się. Czas z tego wyrosnąć. Tak? Ale takiej wizji się oferuje świat i niestety mężczyźni temu ulegają. Ale, i to jest bardzo optymistyczne, wystarczy zmienić myślenie. I mężczyzna w jednej chwili może z tym zerwać i wejść na normalne drogi męskości. Miałem taką dla mnie bardzo przyjemną przygodę w duszpasterstwie akademickim we Wrocławiu. Po wykładzie podchodzi do mnie mężczyzna, taki kawał chłopa, nie tak z 30 lat, może ciut mniej, z malutkim dzieckiem na ręku. Mówi, proszę pana, ja przychodzę podziękować za książkę Warto być ojcem, bo ta książka odmieniła moje życie. Oczywiście ściślej mówiąc, to on odmienił swoje życie po kupieniu myśli z tej książki. To jest najporządniejsza moja książka, która mówi o tym, kim powinien być mężczyzna w rodzinie. Bardzo silnie osadzona w realiach Pisma Świętego. Wierzę, że w Bożych realiach. I facet przeczytał, chciał być właśnie singielkiem bawiącym się i nagle stwierdził, nie, on chce być tatą. On chce być opiekunem rodziny. On chce brać na klatę trudności, a nie unikać i bawić się przez całe życie. Jak chłopczy, prawda? I w każdym z nas to grzenie, ta chęć. Tylko musimy gdzieś sobie to uzmysłowić. I dlatego te nasze spotkanie trzydniowe zaczyna od męskości, bo to jest kluczowy temat dla przyszłości świata, tak jak powiedziałem. I drugą tragedią, która wpływa na kształt męskości w naszym kraju, jest bardzo sprytne, perfidne wyeliminowanie mężczyzn z wychowania dzieci. I daliśmy się niestety temu ponieść. W wielu porządnych rodzinach jest taki podział, no takie czasy, to nie wystarczy od 8 do 3, trzeba być dyspozycyjnym, szef wymaga, ale płaci. To ja będę zarabiał pieniądze, a ty będziesz wychowywać dzieci. Nie. Nie. Bo ja i tak będę wychowywał dzieci, czy o tym wiem, czy nie. Przez nieobecność też wychowuję dzieci. To jest dramat, że mężczyźni zostali wyeliminowani z wychowania i dlatego chłopcy, które wyrastają pod czułą opieką mamusi, nie są prawdziwymi mężczyznami. Może przykład w poradni. Do poradni przychodzi kobieta, mówi, proszę pana, ja nie w swojej sprawie, ja przychodzę w sprawie synka. Bo on się troszkę pogubił, wie pan, on tu nie przyjdzie, bo to jest poradnia przy kościele, wie pan, a on tak trochę oczy, wie pan, koledzy, a to jest dobry chłopiec, naprawdę. Niech pan przyjdzie do nas do domu. Jak pan mu powie, to on się na pewno zmieni, bo to jest dobry chłopiec. Pytam w końcu, proszę pani, a ile ten chłopiec ma lat? No, 35, kto da więcej? Kto da więcej? 46 lat, ani roku nie dołożymy. Przecież to jest kaleka. Gdyby w tym domu był ojciec, na swoim miejscu, tam w ogóle nie było, to by walnął pięścią w stóp 20 lat wcześniej. Powiedziałby chłopcze, mężczyzno młody, skończyłeś studia, tak ułożyłem na twoje utrzymanie, chciałem, żebyś się uczył, chciałem, żebyś miał dobry start w życiu, płaciłem na twoje studia. Ale teraz do roboty. Oczywiście możesz się z nami chwilę mieszkać, dopóki nie znajdziesz jakiegoś lokum, tylko wiesz co, mieszkanie tutaj kosztuje. Czynsz, prąd, gaz,
Oczywiście może z nami jadać obiady, będzie nam bardzo sympatycznie, tylko te obiady trzeba kupić, to trzeba przygotować, zjeść to akurat umiesz, a potem jeszcze posprzątać, prawda? W co wchodzisz? No co ty, synkowi, zabronisz jeść w naszym domu, przecież stać nas na to. Nie stać nas na to, żeby hodować syna darmozjada. To nie chodzi o te pieniądze, czy nawet tą pracę, którą my wkładamy. Ja nie zapomnę opowieści, którą... Ja bym tego nie zrobił. Ale opowieść Meksykanina, on mieszka w Polsce od 20 kilku lat, jest celibatariuszem w Opus Dei. Kazali mu powiedzieć o rodzinie meksykańskiej, powiedział, opowiem o swojej rodzinie, bo co ja będę o meksykańskiej opowiadał, nie znam badań szeroko, ale o swojej opowiem. I bardzo wiele pięknych rzeczy opowiedział, między innymi taką, że jak miał 18 lat, miał 15 lat, to już pracował. Jak miał 18 lat, to już tada handlował warzywami i dostał swój sklep. I tak się złożyło, że ostatni dzień miesiąca, kiedy była wypłata, przyjechała ciężarówka z warzywami i on ręcznie, to były inne czasy, 16 ton warzyw rozładował z jednym pracownikiem i nie zdążył pójść do kasy odebrać pieniędzy. Wtedy pieniądze wypłacało się banknotami wypłatę. Tata wypłacał, tak? On nie odebrał wypłaty, więc tata wiedział, że nie miał pieniędzy, wobec tego wiedział, że mamie nie dał na życie na następny miesiąc. W sobotę rano, pierwszy dzień miesiąca nowego, synek przychodzi na śniadanie, tata pyta retorycznie, czy dałeś mamie pieniądze na nowy miesiąc, na jedzenie? No tata, ale przecież nie dałeś. Czy powinieneś siadać z nami do stołu? Chłopak przeprosił, wstał i przyszedł w poniedziałek po odebraniu pieniędzy na wspólne żywienie. Ja nie mówię, że ja bym tak zrobił. Ja bym pewnie, na pewno bym nie potrafił. Ale jest w tym mądrość. I ta prosta meksykańska kobieta, żona, która miała 8 dzieci, jednego księdza wychowała, jedną siostrę zakonną, jednego celibatariusza, 5 wydała za mąż czy za żonę, tak? I w przypadku każdego z tych 5 małżeń zrobiła to samo. Tak jak postanowiła, przez 3 miesiące nie dzwoni po ślubie i przez 5 roku nie odwiedza. Jest napisane, opuści ojca i matkę. Tak, opuści, niech się ukokoszą w swoim czasie. Ogromna mądrość. W tym roku, w lipcu, za mąż wychodzi moja córka, w sierpniu syn. Nie wiem, co ja potrafię z tego zrealizować, co mówię, tak? Ja nie wiem, czy ja będę miał taką myśl, ale na pewno wiem, że ja nie będę im się wpychał. Przynajmniej, że nie chcę im się wpychać, włazić, sprawdzać w garnki i pozwolę im odetchnąć. Jak mnie zaproszą, to pewnie chętnie przyjdę. Nie powiem, że jeszcze 3 miesiące nie minęło, czy 5 roku. Prawda? Ale chodzi mi o pewne rzeczy, których nie wymyśli kobieta swoim sercem. Takie właśnie wychowanie mężczyzny. Kiedyś mężczyzna postrzyżymy 8 lat, 7-8 na naszych terenach. Twarda łapa ojca, szedł na polowanie na grubego zwierza, czasem na wojnę nawet. I on miał 18 lat, on był gość. On mógł zakładać rodzinę, on mógł żywić, on mógł bronić, on mógł nadstawiać głowy. On był mężczyzną. Dzisiaj nam uczenie się przedłużyło takie dzieciństwo troszeczkę, prawda, to jest do 20 roku życia. Ale niestety wyrzucenie męża, ojca z wychowania powoduje nadmierną troskliwość mamuś o już bardzo dorosłe dzieci. Tych przykładów mógł podawać wiele, aż do takich, że mamusia odbierała synka od synowej i dziecka, bo wrócił do mamusi, bo syna bardzo krzywdzi. I my serce matki nie kłamie, serce matki nie najlubi. Im lepsza jest relacja z mężem, tym mniej grożą takie sytuacje. A im bardziej męża nie ma, po rozwodzie na przykład, to te sytuacje są tym częściej i drastyczniejsze. I to, że nie ma mężczyzny w wychowaniu, niesie za sobą skutki, których nie będzie kiedy tu omówić, tylko odejście do literatury. Mianowicie nie ma więzi dziecka z ojcem. Jest za mała więź dziecka z ojcem. A to jest, okazuje się, strategiczny punkt, jeżeli chodzi o zagubienie lub niezagubienie dzieci w świecie wartości. Również tych bożych, odejście od Boga. Jeżeli tata jest ważny i jest autorytetem, to dziecko chce tak jak tato założyć rodzinę, tak jak tato być dobry i przyzwoity, tak jak tato chodzić do kościoła, wierzyć w Boga i Bogu, tak jak tato. Ale jeżeli tatę odrzuca, to dziecko robi dokładnie, zrywa ze wszystkimi wartościami domu rodzinnego. Najczulsza matka przed tym dziecka nie uchroni. Badania to pokazują jednoznacznie. To bada takie 4 zagrożenia. Seks, zagubienie młodych ludzi. Seks, narkotyki, alkohol, przemoc. Dzisiaj dzieci już w szkole podstawowej problem klasówki z polskiego rozwiązują,
myślą, że mogą rozwiązać przemocą,
piszą anonim, to są fakty, z gazety Literki wycięte fachowo, anonim do pani, że jeżeli zrobi sprawdzian z polskiego, to ją zamordują. Ale skąd się ten pomysł wziął? To dziecko jako przedszkolak w drodze do skarbu morduje wszystkich. Pomijając to, że ma 5 żyć. To jest następny dramat, prawda? Żyją w sieci wirtualne. Dzisiaj w każdym filmie, kto najszybciej strzela, najmocniej bije, ten jest bohaterem podziwianym i każdy musiał być taki jak on. No, na szczęście nie każdy, ale... I lansuje się przemoc. Promuje się przemoc. Dzisiaj dziwmy, że nasze dzieci chcą rozwiązywać problemy przemocą. Czasem rozwiązują. I zaraz, zagubienie tych czterech terenach, seks, narkotyki, alkohol, przemoc. Osobno bada się zagubienie w sektach, wyniki są podobne. Jest to na podstawie ankiet młodych ludzi, którzy weszli w dorosłe życie. I teraz wybrano z ankiet te dzieci, tych młodych ludzi, którzy wychowywali się pod skrzydłami samotnej matki, bez ojca. 32% częściej zagubienie niż średnia krajowa. Bardzo duże skok. Ale drugie, jeszcze drastyczniejsze. Młody człowiek napisał w ankiecie, że ma złego tatusia. Ten tata nie musiał być zły. Ten tata po prostu był jakoś nieobecny, nie był autorytetem dla dziecka. I był bardzo złym człowiekiem zapracowanym, który uczciwie zarabiał na życie rodziny. Ale nie miał więzi z dzieckiem. Bo to jest takie kryterium, które więź z dzieckiem. Nie spędził czasu z dzieckiem, nie pokopał z nim w piłkę. Nie pograł w człowieku, nie irytuj się, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I w tym wypadku ponad 60% części niż jednak krajowa dzieci się gubiły. I teraz od strony pozytywnej. Młody człowiek napisał w ankiecie, że ma dobrego tatę. Ten tata do końca nie musiał być dobry. Ale miał dobrego tatę, znaczy tyle. Tata jest dla mnie ważny, szanuję się od wartości ojca, mam z ojcem jakąś relację. Mam dobrego tatę. I w tej grupie 94% było całkowicie chronionych przed zabijeniem. Drodzy panowie, drogie panie, jest się o co bić. Mądra żona powinna wypychać dzieci w ramiona męża, a nie cieszyć się, że dzieci bardziej kochają mamusię niż tatusia. Przy malutkim dziecku kobieta jest na pewno ważniejsza, przy dorastającym okazuje się ważniejszy mężczyzna. Dotyczy to również wiary w Boga. Dramat odchodzenia naszych dzieci od Boga to jest przede wszystkim dramat ojca. Jeżeli dziecko widzi tatę, który klęka przed krzyżem, tata dla dziecka kilkuletniego jest wszechmogący. Tata jest Bogiem niemalże. Jeżeli tata klęka przed krzyżem, to w ogóle nie ma takiej opcji myślowej, żeby tego kogoś, przed tym tata klęka, nie było. Żeby on nie był wspaniały, mocny, wielki i potężny. Nie ma w ogóle takiej możliwości przewidzieć takiej myśli. Nikt dziecku tego nie wbije w głowę takiej myśli. A ile dzieci nigdy nie widziało taty klękającego przy kratkach konfesjonalnych? To jest przekaz. Tato, ty też? Tak, ja też. Ja też. Udawanie nieomylnego to jest dobre przy 3-letnim dziecku. Przy kilkunastoletnim nie masz żadnych szans. Też jesteśmy grzeszni, też jesteśmy omylni, ale powstajemy i chcemy być coraz lepsi. Jeżeli tata jest przyzwoity i dobry i ma więź z dzieckiem, to dziecko chce tak jak tata żyć. I to jest najlepsza ochrona przed zagubieniem w dzisiejszym świecie, gdzie świat zastawia pułapki na nasze dzieci profesjonalne i to na każdym kroku, i w szkole, i w mediach, wszędzie, w dobranockach, wszędzie. Te skutki wyeliminowania mężczyzn z wychowania są rzeczywiście dramatyczne. Nie wiem, czy są to cofnięcia. A trzeba próbować. Jest jeszcze jeden element, o którym muszę powiedzieć, wspomniałem już, on tylko odnotuję go. To są fałszywe wizje męskości. Mężczyzna, żeby dobrze funkcjonować, musi mieć wizję. Panie tego nie potrzebują. Panie czują całą sobą, jak to ma być i będzie dobrze. Dlatego, panie, nas krzywdzicie, nie chcąc porozmawiać o wizji życia. Można wizję, że zbuduje dom na wzgórzu. Tam na głównej ścianie od wejścia będzie drzewo genealogiczne. I tam w korzeniach Jacek i Jadwiga. Jeszcze po naszej śmierci będą się wnuki, prawnuki zjeżdżać co 10 lat na zlot rodu. Będą wspominać dziadków. A co to jest? Daj mi spokój z tymi wizjami, jak chcę dzisiaj do garka włożyć. Tak? Ona mówi szczerze. Ona chce wiedzieć, to jest jej perspektywa widzenia. Drogie panie, ale jeżeli nie porozmawiacie o wizji, nie zachwycicie się wizją mężczyzny, to on siądzie w kapciach przed telewizorem i powie, i tak moja żona wszystko po swojemu zrobi. Straci ochotę do życia, do działania, do wysilania się. A jak ma wizję, to on się boi, że mu życia nie starczy. I wszystko jest w stanie, jak ma ideę, to wszystko w stanie tej idei podporządkować. Jak to jest idea dla dobra rodziny, to może tylko na tym wygrać. Niestety kobiety nie wiedzą, że powinny w to wejść i jeszcze się zachwycić do tego. Tak? Mężczyzna długo pozostaje pod wrażeniem, jakie zrobił na kobiecie. I wykorzystujcie to, panie mądrze. Zachwyt naszym pomysłem spowoduje, że my nabierzemy tyle sił, że każdy pomysł realizujemy. Oczywiście mówię o dobrych pomysłach. Pomysłach w kierunku dobra. Nie napędzamy się nawzajem, szkoda. I czas na wizję prawdziwą, pociągającą, wizję, która jest na pewno do kupienia. Taką wizję stworzył i spisał Jan Paweł II. Wizję męskości. Umieścił ją w Autoritate Familiaris Consortio. To jest 1981 rok, listopad. 22, jeśli dobrze pamiętam. Minęło, za chwilę będą 33 lata. A my jeszcze tego nie znamy. Mówię to do każdego z nas, bo klaskaliśmy papieżowi, ci starsi to jeszcze klaskali, ale nie czytaliśmy i nie wprowadzaliśmy w życie jego nieprawdopodobnych pomysłów. Przez 5 lat nam tłukł do głów, pierwsze 5 lat pontyfikatu powtarzał, na każdej środowej audiencji, mężczyznom i niewiastom stworzył ich, cała teologia ciała, różnice, kobieta, mężczyzna, kobieta, dwa sposoby bycia ciałem, kobieta stworzona dla macierzyństwa, stworzona, przysposobiona, genialnie wyposażona do matkowania, mężczyzna stworzony, wyposażony fantastycznie do ojcowania. My byliśmy brawo, a tak naprawdę nadal, jakbym zebrał wszystkie pretensje żony, jakie słyszałem w poradni, to one by się streściły jednym zdaniem, proszę pana, mój mąż jest chłopem. To nie do wytrzymania. On źle myśli, źle czuje, nie czuje w ogóle, źle planuje, źle odpoczywa. No na złość mi tak robi. Tak? On na złość jest mężczyzną. My jeszcze nie mamy świadomości, bo świat nas oczywiście bałamuci, mówiąc, że jesteśmy tacy sami. Kobieta nie jest gorsza od mężczyzny. Oczywiście, że nie jest gorsza, ale jest inna. Nie ma być tak samo dobra w noszeniu węgla z piwnicy jak mężczyzna, w podnoszeniu ciężarów czy boksowaniu. Do czego innego jest stworzona? Niestety się pogubiliśmy. Nie zapomnę, miałem rekolekcję w Atenach, zresztą 45 tysięcy Polaków, nie wiedziałem, że taka wielka Polonia tam. Niestety część to tak totalny margines. Można na przedmieściach polskie przekleństwa słyszeć od takich zupełnie biedaków pogubionych życiowo. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. To było w marcu, w Wielkim Poście. Akurat sobie święto narodowe, więc nie wiem, jakieś wyzwolenia jakieś. I defilada. Już był kryzys, więc nie, ciężki sprzęt nie jechał, ale piechota szła. Troszkę się spóźniłem, trafiłem na końcówkę tej defilady, chciałem zobaczyć na zawsze folklor jakiś. Ostatnia formacja piechoty. Taka nasze brygady antyterrorystyczne, czarne stroje, piechota morska. Spodnie takie, bomberki, obwieszone, granaty, noże, pistolety, gilery takie, że do najlepszego filmu by się nadawały. Tak chyba 15 osób w rzędzie, 1/3 dziewczynki. Kiteczki wychodzą, warkoczyki idą, tupią tymi ciężkimi buciorami, za chwilę będą mordować. Przez kilka dni nie mogłem się uspokoić. One były naprawdę z siebie niesamowicie zadowolone. Tak już widzę policjantkę, 1,50 m z pałą, która się po ziemi ciągnie. Smutno, mi smutno. Może ona nawet umiała mnie spałować, tak jest dobrze wyszkolona. Ale jak już, to wolę, żeby to zrobił mężczyzna, bo przepraszam, ale jako coś mi nie tak. Niech ona siedzi w biurze, niech ona nawet w kryminalistyce pracuje, ale w papierach, niech nie chodzi po ulicy z bronią i nie straszy, pilnuje porządku. Nie do tego, to nie jest jej rola. A dzisiaj kobiety nie wchodzą pod skrzydła mężczyzn, utrudniając mężczyznom wejście w rolę ochroniarza. Gdzie coraz częściej, jak na ulicy idą, a pies wyskoczy, to mężczyzna się chowa za kobietą, bo podobno kobiet nie gryzą. Tak? No. Ale nie jest mu z tym dobrze. Oczywiście mówię symbolami. Tak? Nie jest mężczyźnie z tym dobrze, że przychodzi do domu, wtula się w żonę i płacze, że szef na niego krzywo spojrzy.
Nie, pot, nie przejmuj się to. Taki gukałek. Synek mówi do mamy. Mamusiu, ja nie chcę iść do szkoły. Dzieci mnie nie lubią, nauczyciele mnie nie lubią, nawet wozi mnie nie lubią. Mamusiu, nie pójdę do szkoły. Ależ synku, jesteś już duży. Masz 45 lat, jesteś dyrektorem tej szkoły, synku. Musisz iść do szkoły. Niestety tak to trochę dzisiaj zaczyna wyglądać. Prawda? Trzeba się z tego życia naocząsnąć. Ale wracając do tej wizji Jana Pawła II. Jest warta tego, żeby się nad nią zatrzymać. Nie mamy tylu. Nad nią można by seminarium całodzielne zrobić. Nad czterema punkcikami. Zanim jeszcze te punkty wymienię. Kochani, jest coś takiego niesamowitego. Ja akurat zajmuję się bardzo wąskim kawałkiem nauki Kościoła rodziną, tak? No więc parę dokumentów znam dobrze, a wielu no po prostu nie studiuję, no przepraszam. No, nie jestem znawcą nauki Kościoła totalnej, ale ten wycinek rodziny, no w związku z tym, że tym się zajmuję, do niego wracam. I za każdym razem jak wracam, odkrywam nowe rzeczy. Coraz głębsze, coraz genialniejsze, coraz wspanialsze. I tak samo to odkrywam w Encyklice Humanae, myślę, że to troszkę na ten temat powiem. Tak samo odkrywam w adhortacji Familiaris Consortio. Oczywiście ja sobie to tłumaczę, bo ja jestem coraz dojrzalszy, no mam nadzieję, że jestem. I coraz dojrzalej widzę to, co tam jest napisane. Kiedyś dla mnie było 10 lat temu, to było dla mnie nieczytelne. No coś tam wiedziałem. I myślę, że jeszcze długo będę mógł się pożywiać tymi samymi fragmentami, odczytując coraz to nowe treści i coraz to nowe wartości. Kiedyś byłem na spotkaniu z Romanem Brasseterem, bo ci o tym wspomniałem komuś. I wspaniały człowiek, znawca Pisma Świętego, nawrócony Żyd. I on, wyrywam fragment z kontekstu całego jego spotkania. Mówi coś takiego, przetłumaczyłem po raz pierwszy pieśń nad pieśniami, mówię, no teraz to ja to rozumiem. Przetłumaczyłem drugi raz pieśń nad pieśniami i zrozumiałem, jak mało rozumiałem za pierwszym razem. Przetłumaczyłem 15 raz pieśń nad pieśniami, padłem na kolana, powiedziałem, Panie Boże, ja nigdy tego nie zrozumiem. I tak samo ten malutki fragmencik mówiący o wizji męskości Jezusa. Przy tym rolą mężczyzny jest odpowiedzialność, to jest kluczowe słowo, za sprawiedliwy rozwój wszystkich członków rodziny. Zaczynajmy się nad tym. Jest odpowiedzialny za sprawiedliwy rozwój. Co to jest sprawiedliwy rozwój? Sprawiedliwe warunki rozwoju, no to równe dla wszystkich, żeby żona mogła się rozwijać, żeby on się mógł rozwijać, żeby dzieci się mogły rozwijać. Ale na czym polega rozwój człowieka? Świat namawia, że na studiowaniu języków obcych. Niekoniecznie, bo fajnie jest znać języki obce. Rozwój człowieka dokonuje się we wnętrzu. I szczytem rozwoju jest całkowite pokonanie egoizmu i osiągnięcie takiej wolności wewnętrznej, że w każdej sytuacji życiowej mogę wybrać dobro, odrzucić zło. Niezależnie od tego, ile to będzie kosztować, niezależnie ile stracę, niekoniunkturalnie, po prostu wiem, co jest dobre, wiem, co jest złe, wybieram dobro, odrzucam zło. Jeżeli mamy dobrą hierarchię wartości, to taka zdolność jest po prostu świętością. Jeżeli zawsze wybieram dobro, a odrzucam zło, a wiem, co jest dobre i co jest złe, jestem do tego zdolny, bez względu na pobudzenia podkorowe, bez względu na naciski z zewnątrz, bez względu nawet symbolicznie mówiąc na pistolet przyłożony do głowy, opowiadam się za dobre, to jestem święty. Także ja nie jestem święty, tak? Ale byłbym święty, gdybym taką zdolność posiadł. Stopnie doskonale. Czyli człowiek ma się rozwijać do wolności wewnętrznej. Zresztą to jest pierwsze źródło szczęścia człowieka. Każdego w każdym powołaniu. Wolność wewnętrzna. Najgłupszy nawet nauk, nieumiejętność oderwania się od komputera, odbiera człowiekowi kawałek wolności, czyli kawałek szczęścia. Co prawda świat nam mówi, że świętość jest nieatrakcyjna, że atrakcyjne jest łajdactwo. I po trosze pewnie każdy z nas troszkę w to uwierzył, ale czas walczyć i to oczyszczać. Najatrakcyjniejsza jest świętość. Mógł być takim gościem, że nic mi nie mogą zrobić. I tak powiem, i podtrzymam wartości, które wyznaję, cokolwiek mi zrobią. Jest taki kandydat na ołtarze, oficer AK z Podkarpacia, nie pamiętam nazwiska. I najpierw wpadł w łapy gestapo, nie chcieli go zabić, chcieli go złamać. Najbardziej wyszukanymi metodami. Nie. Ofiara była ponad oprawcami. Psychicznie była ponad. Był wolny, nic mu nie zrobili. Nie byli w stanie go złamać. Po wojnie trafił w ręce
Sowietów. I ci sobie postawili za punkt honoru, chociaż słowo honor do tej nacji mało pasuje. Więc chcieli go złamać. Metody mieli też wyszukane. I nie udało się. Facet był niezłomny po prostu. I w końcu strzałem w tył głowy podpisali kapitulację. Jest kandydatem na ołtarze. Czyli doskonale wolny. Ja nie chcę mówić, że mamy głowę pod nóż pchać. Tylko ja chcę powiedzieć, że wolność wewnętrzna jest szczytem rozwoju człowieka i że każdy do tego powinien zmierzać, a mężczyzna ma pilnować, żeby on zmierzał, żeby żona mogła zmierzać, żeby miała sprawiedliwe warunki do tego i żeby dzieci miały sprawiedliwe warunki do osobistego wzrostu, do świętości. To jest cel pobytu człowieka na ziemi. Warto to sobie kiedyś uświadomić. Ja już tak któryś raz to mówię, to może wreszcie sobie uświadomię, tak? Tak do bólu. Żebyś tym do końca przejął, tak? I teraz poprzez co mężczyzna ma tą funkcję swoją wypełniać? To zadanie swoje pilnowania, żeby wszyscy zmierzali do świętości, mówiąc już otwartym tekstem, ma wypełniać poprzez cztery funkcje. Wymienię je tylko, choć każda by zasługiwała na długie omówienie. Pierwsza, odpowiedzialność za życie poczęte. Po parę zdań w komentarze dołożę. Odpowiedzialność za życie poczęte, pierwsza funkcja. Kiedyś nie rozumiem, dlaczego pierwsza. Przecież ta sfera seksualności jest bardzo wąskim wycinkiem życia. Czasowo pewnie dłużej w życiu myjemy zęby niż współżyjemy, jakbyśmy zsumowali to wszystko, prawda? A jednak wymienione na pierwszym miejscu. Łącznie myjemy zęby, tak? Nie mówię o jednym myciu zębów. Choć statystyki tutaj też nie są wesołe. Też nie są wesołe w tym względzie. Na drugim miejscu wymienia papież udział w wychowaniu. Podkreśla wspólnie z żoną. Udział w wychowaniu. Na trzecim miejscu praca zawodowa. Tu mężczyźni się zwykle prostują, zadowoleni, chociaż tu jestem w porządku, nawet w niedzielę pracuję. Praca zawodowa i komentarz służąca rodzinie, a nie niszcząca ją. Praca ma być podporządkowana rodzinie. Ja wiem, że bardzo wielu mężczyzn główną satysfakcję życiową ma z pracy, ale drogie panie, to ukłon w waszą stronę. Dlaczego? Dlaczego dla nas główną satysfakcją życiową nie jest rodzina? No bo w rodzinie jesteśmy nie dojdą. Skąd ona nie dojdą. Jakby był mistrz świata nie dojdą, to by zajął drugie miejsce. A dlaczego drugie? A bo taka nie dojda jest. To matki Polki potrafią. Ja nie mówię, że my nie zasługujemy na krytykę. Ale takie podejście nikogo nie uskrzydli. Na pewno nie. My nie mamy satysfakcji w rodzinach. Jest to nasza wina, ale jest to również udział żon, że uciekamy do pracy, szukając satysfakcji życiowej. A świat nam w tym oczywiście pomaga. I szczuje nas do tego. A praca jest dla rodziny, a nie odwrotnie. Nie rodzina przy okazji pracy. Praca jest dla rodziny. My pracujemy po to, żeby żyć, a nie żyjemy po to, żeby pracować. I wreszcie czwarty punkt. Czwarta funkcja mężczyzny to jest przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Choćby po kilka zdań, patrzę na księdza, jeszcze mi nie pokazuje sportowego gestu, jeszcze chwilę możemy, tak? Ja sobie wyknę. Jak ostatnia osoba wyjdzie, to skończę. Nie dla gadulstwa chcę przedłużać, naprawdę. Mamy tutaj bardzo wiele rzeczy ważnych do powiedzenia, a jak nie zilustrujemy, to nie zapadnie gdzieś tam głębiej w serce. Proszę panią. No panie, mi też zależy, bo to od was zależy, jak my mężczyźni będziemy. A więc ten wymiar seksualności, zobaczmy, odpowiedzialność za życie poczęte. My wiemy, jak się dzieci poczynają, tak? Większość chyba wie, tak, że współżycie ma w tym jakiś udział, tak? Czyli mężczyzna ma być odpowiedzialny za podejmowaną aktywność seksualną. I za jej skutki. Gdyby mężczyźni, oczywiście, żeby być odpowiedzialnym, to trzeba użyć rozumu i woli. To są dwa podstawowe przymioty stwórcze, z katechizmu mówimy, żeby można pełnić odpowiedzialność, tak? Odpowiedzialnością nie jest wykupienie polisy. To prawda, mówię, bądź odpowiedzialny, wykup polisę. Jest to odpowiedzialność na życie, tak? Jest odpowiedzialny, kupisz polisę na życie i zginiesz i zupełnie fajno ci będzie, tak? Po śmierci dostaniesz piękny nagrobek i budujemy na tę kasę. A więc odpowiedzialność wymaga użycia rozumu i woli. Czyli sfera seksualności,
ma być opanowana przez mężczyznę rozumem i wolą, czyli ma uruchamiać tą sferę tylko wtedy, kiedy to jest dobre, pożyteczne, piękne i święte. A nie uruchamiać wtedy, kiedy to jest złe. Gdy mężczyźni tą umiejętność posiedli, to połowie nieszczęść ze świata by znikło. Żaden mąż by nie zdradził żony. Mało tego, pary by nie współżyły przed ślubem, niszcząc swoje późniejsze małżeństwo. Nie byłoby niechcianych dzieci, nie byłoby zdrad, nie byłoby rozwodów. Nie byłoby odejścia z kapłaństwa. Gdyby mężczyźni w doskonały sposób zapanowali nad swoją seksualnością i działali tylko wtedy, kiedy to jest piękne, dobre i święte. Czyli tylko w małżeństwie. I to jeszcze w określonych okolicznościach. Bo nie wystarczy powiedzieć tak przy ołtarzu, że to była całkowita dowolność działań seksualnych. To mamy świadomość. Znowu osobny temat się jawi, co jest w tej dziedzinie dobre, co złe, bo też świat nam tu nieźle namówił. I teraz w związku z tym, że mężczyźni nie panują to doskonale nad sobą. Co więcej, to są oszukani poprzez mity. To jest znowu temat. Mit to jest budowla fałszywa z prawdziwych klocków. No, najprostszy przykład. Prawdziwy klocek, góra, coś bardzo konkretnego, materialnego, każdy nazwie jakąś górę. I złoto, drugi prawdziwy klocek. Tak? I z tych prawdziwych klocków buduje pojęcie góra złota, której nie ma. Nie ma góry złota. Złoto jest góra, góry złota nie ma. Tak się konstruuje pewne tęsknoty w wymiarze seksualnym, które są nierealne, nieosiągalne dla człowieka. I ludzie, zmieniając kolejnych partnerów, szukają góry złota, której nie ma. To jest oczywiście bardzo prostowe, bardzo skrótowe przedstawienie sprawy. Jeżeli mamy fałszywą bazę danych, nie możemy z niej wyciągać właściwych wniosków. A niektóre działania świata są takie, żeby wręcz zablokowały możliwość dobrego ułożenia sfery seksualności w małżeństwie. Taki mit, który to totalnie blokuje, to jest mit, że mężczyzna ma być ekspertem, a kobieta ma siedzieć cicho. Genialny zabieg szatana. Bo przeszkodą w dobrym rozegraniu sfery seksualności nie są techniki, nieznajomość technik, na to się zwraca uwagę, tylko nieuszanowanie lęku kobiecego, niezagospodarowanie, zlikwidowanie źródeł lęku w kobiecie. I teraz ta, która te lęki czuje, bardzo subtelnie, bardzo różne okoliczności mogą powodować lęk kobiety, jest zakneblowana, ona jest przyzwoita i nie wolno się odezwać, ma siedzieć cicho, bo jest przyzwoitą kobietą, a eksperta od czego? Od jej lęków ma być mężczyzna? I ma się tego nauczyć filmów pornograficznych czy do powieści kolegów? No, jest oczywiste, że to jest niemożliwe. Czyli mężczyźni mają fałszywe wizje seksualności, kobiety zamiast ich wyprowadzać z błędu zaciskają zęby i znoszą koszmarne warunki, które jest porządną kobietą, bo uwierzyła w mit swojej konieczności podporządkowania się i nieodzywania. I po krótkim czasie współżycia w małżeństwie żonę boli głowa na bycie współżyciu. Czyja wina? To by rozstrzygać. Oboje się tego przyczynili. On, że uwierzył w mit, że on jest ekspertem, a ona, że ma siedzieć cicho. Ja nie chcę buntować kogoś z tym mężczyzną. Nie. Ja chcę zachęcić mężczyzn, żeby stali się uczniami swoich żon. Niezależnie ile lat, dziesiątek lat po ślubie jesteście, można to odwrócić. Tylko trzeba zmienić eksperta i bazę danych. Niech żona opowie bajkę o sobie, o swoich lękach. Niech się odważy opowiedzieć. To nie jest proste, bo żona jest przyzwoita kobieta, ona takich rzeczach nie będzie mówić. A jeśli niektórzy myślą, że sam powinien wiedzieć, nic nie powinien wiedzieć. Niczego nie powinien wiedzieć. Tak jak ty nie możesz, kobieto kochana, 5 minut po awanturze wskoczyć do łóżka, tak gwarantuję ci, że 99,999% mężczyzn może wskoczyć i jeszcze zrobi piękną ideologię, że to takie piękne pojednanie. I nic nie powinien wiedzieć, dopóki się od ciebie nie dowie, że ty naprawdę nie możesz. I nie poprosisz go, żeby zrezygnował. A nie zmuszasz siebie, żeby jednak, no bo, a on jeszcze czasem szantażuje i straszy, że pójdzie do innej, jak ty się nie zgodzisz. No i potem ona, i ona ma być ochocza do tej sfery, tak? Efekt jest taki, że między 67 a 80% żon w Polsce, owszem, zgadza się na współżycie, bo mężowi na tym zależy. Ale jak gdyby nie było, byłby spokój. I nie marzyło o tym przed ślubem. Tak wyszło. I to nam świat zewnętrzny zorganizował. A my daliśmy się nabrać. I dlatego, jeżeli można, tak jak powiedziałem, można to odkręcić. Tylko trzeba zmienić źródła wiedzy.
Jeżeli żona opowie o swoich lękach, a mąż, choć, drodzy panowie, to będzie bajka nieprawdopodobna, to nie mam innego wyjścia, trzeba w nią uwierzyć. Ona nie ma żadnego powodu na swoją relację. I zachować wszystkie, zlikwidować wszystkie źródła lęku. Jeżeli będziecie w hotelu nad brzegiem morza, na najwyższym piętrze hotelu 30, gdzie w pobliżu nie ma lotniska i żona w ostatniej chwili powie wstań i zasłoń firankę, pytasz dlaczego, bo wiesz, że ktoś zajrzy, to nie masz innego wyjścia, masz wstać i zasłonić firankę, a nie tłumaczyć jej, że jest głupia, że nikt tam nie zajrzy. I masz rację, że nikt nie zajrzy. A ona szczerze mówi, że ona się boi, że zajrzy. I czy boi się lęku, czy lęk jest racjonalny, czy irracjonalny, to nie ma znaczenia. Lęk jest lękiem blokującym. Czyli kluczem do zrozumienia i do odnowy relacji małżeńskiej jest likwidacja lęku kobiecego. Ale to będzie musi dawać poczucie bezpieczeństwa, tak? On musi gwarantować, że będzie do końca życia z nią. Jak ona ma się nie bać poczęcia dziecka, jeżeli za chwilę on sobie pójdzie w długą i zostanie z dzieckiem sama, bez ojca, jest krzywdzi. A ile mężów straszy żonę rozwodem, odejściem, jak się na coś tam nie zgodzi seksualnego znowu? Obłęd. I ta niechęć żony, bo to się rozgrywa, więc tak mąż wraca do domu, wpada na pomysł użycia, proponuje to żonie, a żona mówi, znowu, musisz? No dobra, jak musisz, to szybciutko, serial za chwilę. No. Jakby po twarzy dostał. Drodzy panowie, jak stworzymy warunki, w których żona nie będzie się miała czego bać, ani tego, że ktoś zajrzy, ani że mąż odejdzie, ani że się pocznie dziecko, to jest pewnie męskie, a nie kobiety, że się dziecko pocznie. Pamiętasz, mi tu w ciąży nie zaszło. A co, wiatro pylna jest? No przecież to jest męska odpowiedzialność, bo bardzo wyraźnie papież o tym mówi. Jeżeli on to wszystko weźmie na siebie, to ona nie będzie się miała czego bać. Panowie, ostrzegam. Sytuacja się zmieni. To dość szybko. Wracasz do domu, uwalisz się na tapczan, żeby chwilę odpocząć, zmęczony po robocie jak pies. A tu ci żona przyjdzie, kochanie, a może dzisiaj? A wyszło jej znowu? I tego życzę. I tego życzę, bo to będzie znaczyło, że sfera, przepiękna sfera seksualna została odbita światu, który próbuje nam ją zagospodarować w jakiś karkomny sposób. Oczywiście to, co proponuje świat w wymiarze seksualności, czemu służy? Krótkotrwałym, często zmiennym związkom. Oprzyrządowanym jeszcze odpowiednimi przyrządami, które trzeba kupić, na tym wszystkim się robi pieniądze. To jest to wszystko, to nie służy dobrym małżeństwu. Zobaczcie, pomysł małżeństwa trwałego, wiernego, dozgonnego, kochającego dzieci, no przecież ile biznesów by padło w jednej chwili? Po co pornografia, po co antykoncepcja, po co środki poronne, po co aborcja, po co panienki do okrągła, wszystko by znikło. To są gigantyczne pieniądze w skali świata zarabiane na ludzkiej niedoli, ludzkiej słabości. W szczególności męskiej słabości. Więc wezwanie przez papieża mężczyzn do odpowiedzialności na życie poczęte jest wezwaniem najważniejszym dla nas mężczyzn. I nikt z nas osobiście, czy jest mężem, czy jest księdzem, czy żyje samotnie, nie wygra swojego życia i nie ochroni powierzonych sobie, jeżeli nie będzie do bólu wyczyszczony w panowaniu nad swoją seksualnością. To mogę powiedzieć, i to nie jest jakieś takie twierdzenie, że może często, przecież tak się zdarza. Nie, mogę powiedzieć z całą pewnością, bo nie znam jednego wyjątku od tej reguły z 30 ponad lat pracy w poradni, jeżeli mężczyzna posługuje się pornografią. Niezależnie od tego, czy żona o tym wie, czy nie wie. Relacja seksualna w tym małżeństwie musi być zniszczona. Musi być zniszczona, fałszywą wizję. Co więcej, najczęściej on interpretuje to, wracanie kota ogonem, że to wszystko przez nią, bo nie zgodziła się na kolejne fikołki, które by ją na pewno uszczęśliwiły. Tragedią jest to, że on wierzy nie temu, komu trzeba. Wierzy pornografii, wierzy opowieściom kolegów, wierzy światu, który zarabia na jego nieszczęście. Jego rodzina. A nie wierzy tej, która wszystko wie o sobie, aby tylko odważyła się opowiedzieć. No? Zacznę, czujemy, że ja tylko dotykam tego pierwszego punktu, odpowiadając zacznie poczęte. Konsekwencje dla świata by były nieprawdopodobnie pozytywne, gdyby mężczyźni tą odpowiedzialność przejęli na siebie, czyli zapanowali nad sobą samym w wymiarze seksualności i dysponowali sobą w sposób dobry i tylko dobry. I drugi jest udział w wychowaniu. Gdybym jeszcze miał udział w wychowaniu, to budowałbym więź z dzieckiem. Teraz powiecie panowie, jak to zrobić? No weźmy drastyczny przykład. Wychodzę do pracy, jak dzieci jeszcze śpią i wracam do domu, jak dzieci już śpią. Są takie przypadki. Czy można to zrobić? Można i trzeba. W weekend odmówić sobie prawa do odpoczynku i rzucić się na dzieci. Nie ma. Nasze dziecko dzisiaj ma 5 lat, 3 miesiące i 2 dni. Jutro będzie miało 5 lat, 3 miesiące i 3 dni. I nie cofnę tego dnia. To jest nie do cofnięcia. A po drugie, w tygodniu też inwestować. Dziecko śpi, proszę bardzo, wracasz do domu zmęczony, siadasz przy łóżeczku dziecka, śpiącego, łapiesz je za rękę i patrzysz na śpiące dziecko. Wiele wydarzy się i w tobie, i w dziecku. Dziecko intelektem nie przejmie, że było dotykane. Natomiast czuje i w dziecku buduje się więź z tatą. A każdy z nas wie, jak po ciężkim dniu, jak radośnie jest patrzeć na śpiące dzieci, tak? Kiedy już wreszcie padną i śpią jak aniołki, tak? No to pocieszmy się tym. Złapmy to dziecko za rączkę, nie zbudzi się spokojnie.
Mamy żywy przykład.
No. Dzieci śpią, tak. I dzieci dotykane czują to. Czyli mamy jeden sposób dotyk. Oczywiście dobrze by było dotykać dziecko również wtedy, kiedy nie śpi. I można wyłaskotać, poklepać po plecach, przytulić, tysiące sposobów. Proszę zobaczyć, co nam zrobiono. Świat nas straszy złym dotykiem. Rodzice się boją dotykać dzieci. Wychowawcy się boją dotykać dzieci. Ksiądz się boi dotyk ministranta. Bo poprzez dotyk buduje się więź. A podejdźcie komuś na znak pokoju dłoń i przytrzymajcie 2 sekundy i spójrzcie jeszcze w oczy. Nagle ten pusty znak zacznie coś znaczyć. Może być zdziwienie. Tak, bo ma coś znaczyć. Tak? A więc dotykajmy nasze dzieci i nie wycofajmy dotyku wtedy, kiedy dzieci najbardziej tego potrzebują. Kiedy najbardziej potrzebuje dziewczynka dotyku taty? Kiedy wchodzi w okres dojrzewania. Bo potrzebuje potwierdzenia u najważniejszego mężczyzny mojego życia, tatusia, potwierdzenia, że jestem akceptowana jako kobieta. Jako dziewczynka byłam akceptowana. Tatuś stawiał na barana, na kolana, nosił, łaskotą całował. A tata się naoglądał w telewizji, jak tą osobę ojcowie masowo molestują seksualnie swojej córki. I pierwszy pretekst, że córka już nie pozwala się tak przytulić jak malutkie dziecko, tu malutka. O, ona już nie potrzebuje. I ucieka od dotyku. Jaki przekaz dostała córka? Jako dziewczynka byłam okej. Okay. Na najważniejsze mężczyzny mojego życia. Jako kobieta jestem do niczego. Przecież taka dziewczyna będzie samą sobą poszukiwać potwierdzenia swojej kobiecości w łapach pierwszego gorszego chłopaka. I rzeczywiście badania też to potwierdzają. Dobra więź córki z ojcem chroni ją przed pochopnymi decyzjami, zagubieniem sieci. Ja pytam czasem dziewczyny, mówię, czy jesteś księżniczką dla swojego tatusia? Takie dziewczyny już podrośnięte, 16, 18. Jeżeli tak, codziennie Bogu dziękuję na kolanach i tacie też. A jeżeli nie czujesz się, jeżeli czujesz się przez tatę odrzucona, nie chcesz robić przykrości, ale miej się na baczności, bo możesz się pogubić. I ty musisz zawalczyć o swoje życie bardziej niż koleżanka, która jest księżniczką dla tatusia. Bo jesteś zagrożony, śmiertelnie zagrożony. Tak samo chłopak. Dorastający chłopak już może nie pozwolić tak się tam tulić, pieścić, chociaż jeden tak, drugi nie. Ale żaden chłopak dorastający nie odmówi. No, spróbujmy się na rękę. No, 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 jeszcze trochę chleba musisz zjeść, ale już jesteś silny. Jak chłopak lubi czuć swoją siłę, zapasy z tatą. Tysiące sposobów dotykać, wiedząc, w ten sposób buduje więź. Drugie, spojrzenie w oczy. Spojrzenie w oczy, nawet z 3 metrów, po kilku sekundach podejrz, zaczynamy mrugać i się uśmiechać. Ogromną moc, my ją znamy. Spójrz mi w oczy, kłamiesz. Spójrz mi w oczy, zbiłeś wazon. Spójrz mi w oczy, znowu jedynka w szkole. My, dorośli rodzice, odpowiedzialni za wychowanie naszych dzieci, marnujemy najgenialniejszy sposób inwestycji w relacje z dzieckiem, najmocniejszy, spojrzenie z bliska w oczy, na egzekucję prawdy. Kłamiesz. Spójrz mi w oczy. Kłamiesz. Wieczorem, większość z nas pewnie to robi, niech cię pobłogosławi Ojciec, Syn Boży i Duch Święty i spojrzeć z miłością w oczy dziecku. Nie trzeba nic mówić. Dziecko to odczyta. Nie trzeba mówić, kocham ciebie. Można, ale nie trzeba. Dziecko wie, jak na nie patrzymy. I jedno spojrzenie przez 3 sekundy dziennie każdemu dziecku spowoduje, być może spowoduje, że obronisz to dziecko przed wykradnięciem ci z domu rodzinnego dla jakichś fałszywych ideologii. Bo kiedyś powie, że ma dobrego tatę. 3 sekundy dziennie. Nie mówmy, że nie możemy. Trzeba by również szukać sytuacji, żeby w sposób uwagę poświęcić dziecku. To się nazywa ukierunkowana uwaga. Tu już nie trzeba codziennie. Ale powinny być takie sytuacje, w których dziecko ma tatę, bo mamy ma. To nie ma problemu. Żeby miało tatę dla siebie na swoim poziomie. To jest nasza męska trudność. Drugie panie, pomagajcie nam w tym. Wy umiecie gugać do dziecka Potraficie zejść na poziom dziecka bardzo łatwo. Znakomicie się to wpisujecie. Nam jest trudno. Jeżeli synek woła tatusia, tatusiu, tatusiu. Tatuś zwleka się z fotela, odkłada ukochaną gazetę z wiadomościami sportowymi, bardzo ważne akurat były mecze, idzie do synka i słyszy: tatusiu, mój najlepszy, najkochańszy misiu zachorował. To jest próba dla tatusia. Niestety większość tatusiów zachowuje się jak dorosły i mówi: chłopcze, jakbyś miał poważne problemy, to do mnie przyjdź, ale głupotami to ty mi głowy nie zawracaj. I już do tego tatusia synek nigdy nie przyjdzie. Tutaj rola mamy, żebyś tą sztuczną nowe i zabandażuj głowę, zmierz temperaturę i zrób zastrzyk. Wstało się nie 3 minuty. Mam takiego tatę i ze wszystkim do niego pójdę. Takie sytuacje trzeba wygrywać, wykorzystywać. Pamiętam, kolega mnie dopadł w poniedziałek na uczelni, musiał mnie dopaść, opowiedzieć, bo był z mamą wtedy, tam 7-letnią córeczką, sam był w domu przez weekend i przeleżał, bardzo zapracowany, bardzo zorganizowany naukowiec, leżał pół dnia na dywanie, kulał głupią kostką, przestawiał pionki i miał w człowieku: nie irytuj się. I on dopadł mnie na uczelni, mówi: ja ty muszę coś powiedzieć, wiesz? Pół dnia przeleżałem na dywanie i zrozumiałem, że to nie był stracony czas. Tak, to była inwestycja, którą córka będzie pamiętać do końca życia. Była sama z tatusiem, rodzeństwo wyjechało i grała z tatusiem w Człowieku nie irytuj się. Miała tatę dla siebie. Taki dla mnie poruszający przykład. Autor książki o tatusie Amerykanin pisze, że jak miał 50 parę lat, zmarł jego ojciec, porządkował papiery i znalazł jego pamiętnik. Zdumiony rzucił się na ten pamiętnik, żeby znaleźć najważniejszy dzień w życiu, który zadecydował o całej jego relacji z ojcem. Odnalazł ten dzień i przeczytał: byłem z synem na rybach. Kompletnie stracony czas. To jest nasza męska trudność, żeby tracić czas dzieci. Dlaczego to jest dzisiaj takie ważne? Żeby każde dziecko miało przygodę z tatą, najlepiej z nocowaniem, wyjazd, kierowca tira, proszę bardzo, do Berlina i z powrotem, 2 dni. Do szkoły napiszemy: z ważnych powodów rodzinnych, oczywiście ważny powód rodzinny. I synek, nie trzeba nic reżyserować. Synek zobaczy, że tata cofa ciężarówką z przepą do bramy, z każdej strony po 500 metrów, zawsze podziwiam tych facetów, którzy to robią. Tam trzeba w inną stronę kręcić, gdzieś to jedzie, tak? Jak ja byłem w lesie z przyczepką nad jeziorem, to odczepiałem samochód, objeżdżałem od drugiej strony, przekręcałem przyczepkę, zahaczałem i wjeżdżałem do przodu. Przecież po kilku próbach zrezygnowałem, tak? To się moim zawodem nie jest kierowca, tak? Choć dużo jeszcze. I w każdym zawodzie robimy genialne rzeczy, godne podziwu dla naszych dzieci. Ale jak dzisiaj synek ma podziwiać tatę? Kiedyś podziwiał. Tata orał, był rodzinny warsztaty pracy. Tata orał pole i tym ciężki pług, koń go słuchał, pług przestawiał, tata kół podkowy. Dziecko widziało ciężką pracę ojca i szanowało ojca. Dzisiaj dziecko nie widzi ciężkiej pracy ojca, a ojcowie też ciężko pracują w różny sposób. Wychodzi do pracy, goniony czasem krzykiem mamusi, znowu idzie z tymi sekretarkami się zadawać. Tutaj idzie się do pracy zadawać z sekretarkami. Wraca tak zmęczony, że nie ma siły z dziećmi nawet pogadać. Wali się na tapcia. A pieniądze się bierze ze ściany. Taką kartkę się wkłada i się bierze ze ściany. Jak zbudować szacunek dla ojca? Drogie panie, to jest w waszych rękach. Dzisiaj, jak dziecko nie widzi pracy ojca w warsztacie rodzinnym, to matka musi wykreować ojca. Przepraszam, nawet niedoskonałego. A niestety matki robią coś dokładnie odwrotnego bardzo często. Podrywają i tak nieodszarpnięty autorytet ojca. Dziecko potrzebuje autorytetu ojca, nawet jak ten ojciec jest niedoskonały. Myślę, że to, co mówię, jest w tym momencie rzetelne. Zobaczmy, ten udział w wychowaniu owocuje potem właśnie tym, że dzieci ani od Boga nie odchodzą, ani nie odrzucają wartości, ani nie wchodzą w różne dziwactwa, tylko chcą złożyć normalną rodzinę z tatą, z mamą i z dziećmi. Bo widzieli, że rodzice byli szczęśliwi w takiej właśnie rodzinie. Może nie było idealnie, ale byli szczęśliwi. Czwarty, praca zawodowa podporządkowana rodzinie. Widzicie, no tak, ksiądz już zaczyna tak pokazywać. Praca ma służyć rodzinie, nie rozwinę tego wątku, a szkoda. Musimy sobie mężczyźni dać sprawę z tego, że my pracujemy dla rodziny. I szukać satysfakcji, nawet gdy nie jest to trudne w życiu rodzinnym, w dzieciach. A i z pracy wracać tak szybko, jak tylko to jest możliwe. Nie zostawiać pracy tak długo, jak tylko to jest możliwe, bo tam nie jest dobrze. Żeby zmusić siebie czasem do tego, żeby zaistnieć w rodzinie, żeby być tym bohaterem dla dzieci, żeby być podziwianym przez żonę, a żony oby w tym pomagały. I czwarte, przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. To nie chodzi o to, żeby tata uczył paciorka, choć może. Chodzi o to, żeby tata kierował się wartościami, które głosi. Bożymi wartościami. Żeby nie mówił synkowi, wiesz, ważniejsze jest być niż mieć, a potem znikał w robocie, żeby zarabiać pieniądze już nie na potrzeby rodziny. Bardzo wielu mężczyzn zarabia pieniądze na gadżety, na zabawki swoje, na drogie samochody, na zegarki po ileś tysięcy, żeby nie być gorszym od kolegi, sąsiada czy kogoś tam jeszcze. I dzieci to potrafią ocenić. Dziecko też będzie mówił o swoim dzieciom, że ważniejsze jest być niż mieć, a i tak wiadomo, że w życiu chodzi o kasę. Bardzo wielu tak. Tak dzieci taki przekaz od ojca otrzymuje. Jeżeli dziecko widzi ojca klęczącego przed krzyżem, to jest ten przekaz, o który chodzi. Ojca kierujący, który nie kradnie nie dlatego, żeby go nie złapali, tylko dlatego, że jest takie przykazanie i ci nie godzi się, żeby człowiek kradł. Koniec kropka. Nie cudzołoży nie dlatego, żeby się nie wydało, tylko dlatego, że to nie jest dobre dla człowieka. Jest to krzywda dla wszystkich. Trzeba wrócić do ojca. Jakoś pozwólcie na kanwie, to już kończymy, tak? Na kanwie obrazu Rembrandta, powrót syna marnotrawnego. Wrócić jak ten syn. I to jest najprostsze. Robię pewne rzeczy źle, muszę to zmienić. To jest proste, jak dług, tego nie trzeba tłumaczyć. Ale wrócić do ojca, jak nie chciał wrócić brat syna. Pamiętacie, dlaczego nie chciał wrócić brat syna marnotrawnego do domu ojca? Bo był wkurzony, że tamten się połajdaczył. Że on miał lepiej. Wyrzucić z głowy wbijane nam przez świat tęsknoty do łajdactwa. Wyrzucić wiarę w to, że łajdactwo, że zdrada jest fajna, że zabawy kosztem rodziny są fajne, że igry takie czy inne są fajne. Wyrzucić to z głowy. Móc szczerze, uczciwie powrócić do rodziny w sposób absolutnie czysty, tęskniący do wierności, wyłączności, do zgodności, a nie będący mężem, już jestem tym mężem, będę żonie wierny, bo jestem z człowiekiem, ale ci niewierzący mają fajną. Nie mają fajną. Z tym trzeba zawalczyć. A jest się walczyć, bo się tam na każdym kroku bawią się fajną. Grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne mają raj na ziemi. Kłamstwo totalne, bo niegrzeczne dziewczynki mają piekło na ziemi w krótkim czasie sobie robią. Po tekście oczywiście są zabawy seksualne. Piekło mają na ziemi. Ale dziewczyną mi się wydaje, tak zostało oszukane, że to jest raj. Trzeba się bawić do końca życia. I trzecie, powrót do pozycji z ojca. Najtrudniejsze. Ojciec, który przyjmuje syna, który go właściwie zniszczył, stłamsił, zniesławił, wszystko co najgorsze zrobił. Zhańbił, pochował żywcem, może nawet w spadku właściwie go pogrzebał. I ojciec powiedział słowa wyrzutu. Słowa. Nie, a nie mówiłem? Jak mogłeś mi to zrobić? Teraz to wracasz, ale... Gościu, ale. Ojciec go przyjął. Do czego? To my będziemy w stanie zrobić, jeżeli sobie uzmysłowimy, że nasze szczęście zależy od tego, jak rozegramy nasze miłości w życiu. Czy miłość do żony... Oczywiście pomijając miłość Boga, tak osobny temat. Miłość do żony jest na pierwszym miejscu wśród wszystkich miłości ludzkich. Czy potem miłość do dzieci? Wszystkich dzieci do końca życia, ta miłość musi się zmieniać. Dzieci mają wyjść do domu, ale mamy kochać i być kochani do końca życia. Jedno dziecko nam ucieknie, pasterz lecie za tym owcą, to nie będziemy szczęśliwi do końca życia. Dlatego jak wróci dziecko marnotrawne, to się cieszymy, bo mamy szansę na pełnię szczęścia. Czy mamy relacje z rodzicami, obydwu stron dobre, to też jest warunek szczęścia, i relacje z innymi ludźmi. W tej kolejności żona, dzieci, rodzice, inni ludzie. Że od tego zależy moje szczęście, nie od samochodu, domu i pensji, czy kariery zawodowej. Ostatecznie moje szczęście będzie zależało od mojej dojrzałości, tej osobowej, wyboru dobra, czy nie zna, i kształtu mojej miłości do Boga i do ludzi, poukładanej w odpowiedniej formie. Skąd na to brać motywację? Trzeba powrócić. My to nawet jesteśmy gotowi przyjąć, ale skąd brać motywację? Myślę, że pan Gajowniczek, ten, za którego Maksymilian Maria Kolbe oddał życie, nie musiał szukać motywacji do przyjmowania tego życia. Gdyby chciał zrobić jakiekolwiek świństwo, łajdactwo, pójść na jakieś manowce, to natychmiast przed oczyma bym ustawał ten zakonnik, który poszedł dla niego do komory głodowej. Ceny śmierci. Nie mógł. Jestem przekonany, że nie mógł zrobić świństwa w życiu, bo zawsze mu się odzywała przyzwoitość, oddał za mnie życie. Jesteśmy ludźmi wierzącymi. Tylko bardzo realnie zobaczmy, że ktoś oddał za każdego z nas życie 2000 lat temu, żebyśmy żyli przyzwoić. Żebyśmy nie popełniali łajdza, który nam świat oferuje. Że okrutnie cierpiał z własnej woli, żeby ja żył przyzwoić. Jeżeli do tej motywacji potrafimy się konkretnie, że tak powiem, uczepić, a mamy dzisiaj piątek, akurat jest dobry dzień na wspominanie takich momentów, to nie zabraknie nam motywacji do tego, żeby się wysilić. Bo trzeba się wysilić. Bo trzeba się wysilić, żeby się przeciwstawić światu, by powrócić do własnej natury, by być w pełni szczęśliwym, trzeba wrócić do siebie samego. A to kim ja jestem, określa 10 przykazań. Jestem człowiekiem, który nie ma zabijać, bo nie jestem stworzony do zabijania. Będę nieszczęśliwy, będę zabijał. Nie ma kraść, nie ma co dołożyć, nie ma kłamać, bo nie jest to w naturze mojej, to jest sprzeczne z naturą. To jest pomysł złego ducha. Znaczy, zawsze jest podległy duchowi, dobremu lub złemu. Jak się podda złemu, zażyje trochę przyjemności, ale będzie głęboko nieszczęśliwy. Tu i po drugiej stronie. Jak się odda duchowi dobremu, będzie mu trudno, bo będzie musiał walczyć ze złym duchem. Ale będzie szczęśliwy już tu i konsekwencje po drugiej stronie. Czego sobie i wam życzę. Bóg zapłać, przepraszam, że tak długo.